Pies Mateuszy.
Rozpocząłem nagrywanie.
Aha, cześć.
Siema.
Fajnie was widzieć, drodzy mili. Razem z moim wystającym uchem.
Myślałem, że powiesz o mnie, że razem z moim kolegą Mateuszem.
A z moim przyjacielem Mateuszem, to oczywiście, że tak.
A ty wiesz, uszy jak satelity i...
Okay. Dobrze,
bo słuchać to ważna umiejętność, Mati.
Tak, no ja zawsze dobrze słuchałem, mam wielkie uszy. A teraz moje ucho wystaje, bo ponoć drę mordę do mikrofonu i Mati mnie okrzyczał, więc...
Ale to ty tak całe nagranie zamierzasz tak siedzieć?
No nie wiem, przez chwilę przynajmniej, żebym się przyzwyczaił do tego, jak mówię, jak głośno mówię. I za chwilę założę tą słuchawkę, żebym wtedy słyszeć się lepiej.
Może jeżeli nie siedziałbyś tak blisko, to nie byłoby takiej potrzeby.
Nie, bo jakość dźwięku będzie zła, jeżeli będę siedział dalej.
Mati wydaje dużo pieniędzy na to, żeby słuchać go było jak najlepiej. Kupuje ring lighty, kupuje statywy do mikrofonu.
Wszystko dla was, tak kochani słuchacze.
Tak, po czym siedzi tak prawie połkając tego majka ale... no i tak ja później w postprodukcji muszę redukować jego dźwięk o połowę.
Przestań. Już mówię cicho, jest git, dobra, czekaj, spróbuję założyć tą słuchawkę.
Właśnie, załóż, bo mnie to twoje ucho będzie rozpraszało.
No nie dziwię się, ono nie tylko ciebie rozprasza. Mnie też, jak patrzyłem przed chwilą, to jedyne co widziałem w kamerze to swoje ucho.
Bardzo dobrze. Dobra, to teraz tak. To, co zacząłeś mówić przed chwilą w poprzednim nagraniu, zanim zacząłeś krzyczeć, to, że zapraszamy was do subskrypcji, komentowania i lajkowania. Ponowimy ten komunikat na końcu. Tak. Ale możecie to zrobić już teraz.
Śmiało. Just press button.
Poczekamy.
Dzwoneczek na YouTubie. Damy wam 10 sekund.
Damy im 5 sekund. 10. Co ile kliknąć?
No to
chyba już.
Tak. No to dzięki. Nie musieliście.
Bardzo dziękujemy.
Nie musieliście.
Ale wiecie, broń była gotowa.
Tak. Nie musieliście, ale bardzo fajnie, że to zrobiliście. Dobrze. Matiś, ja nie wiem, czy ty widzisz u siebie, ale ja widzę u ciebie pikselozę. Ty siebie widzisz normalnie? Na River?
Tak.
Bo ja u ciebie, jak patrzę na twój obraz z kamery, to mam cię w pikselach po prostu.
W sensie, że cały?
Cały. Jesteś cały w pikselach.
Aż się przyglądam.
Nie, dobra. Jak u ciebie jest git, to spoko. Może River po prostu obniżył jakość przesyłu obrazu. No nieważne.
Może tak być, mam nadzieję, bo jak nie i nagramy godzinny odcinek znowu, a później się okaże, że on jest znowu do śmieci, to będę delikatnie.
No to wstawisz po prostu pokaz slajdów swojej twarzy.
Mam galerię pełną.
Albo zrób tak, że zrób sobie tyle zdjęć, ile liter w alfabecie, jak je wypowiadasz.
I dzisiejszy temat... Roboczo brzmi bardzo niecenzuralnie. Nie będziemy wam tego robić.
Nie. Powstrzymamy się.
Mati jest emocjonalnym chłopakiem. Jak robił scenariusz, to jest parę rzeczy, których zmienimy w trakcie mówienia.
Tak, w scenariuszu też jest kilka punktów, które brzmią bardzo niecenzuralnie.
Właśnie
na nie patrzę.
Więc myślę, że ograniczymy się do stwierdzenia, że dzisiaj będziemy troszeczkę mówić o teorii dominacji.
Tak.
Oczywiście w kwestii psiej, o innych dominacjach mowy nie ma. Na tym podcaście akurat teoria, która niestety dalej dobrze się trzyma i funkcjonuje pomimo tego, że już teoretycznie dawno została obalona.
Nie teoretycznie, tylko praktycznie. Faktycznie została obalona, została wręcz odwołana przez swojego autora. I to nie jednego, a dwóch. Więc herezje. Osoby, które nadal w to wierzą, to są heretykami najwyższej maści. Jeżeli istniałby psi kościół, to już byśmy was palili na stosie.
Psi kościół musiałby złożony z kości. Taki obraz mi przyszedł do głowy. Taki AI generated picture w głowie.
Psi kościół. No i dobra.
Dobra, a więc tak. Tak jak wspomnieliśmy, heretycy dalej stąpają po tej ziemi i starają się nauczać swoim słowem, które jest, karmią was kłamstwem po prostu w ten sposób.
Tak.
I zaczynamy od tego, żebyście widzieli, jakie jest nasze stanowisko i jakie są fakty tak naprawdę.
Tak, więc jeżeli ktoś odsłuchał do tej piątej minuty, wie już, o czym będziemy rozmawiać i nagle czuje, że on jest jednym z tych heretyków, to zostań tu proszę, słuchaczu, bo może jak odsłuchasz więcej, to przemówimy do ciebie i zrozumiesz, dlaczego żyjesz w błędzie. Jeżeli są tu osoby, które są po naszej stronie już i właśnie są w tym momencie odsłuchu, to fajnie, że jesteście, posłuchajcie, co my mamy do powiedzenia, może wam się to przyda w rozmowach z heretykami. Podoba ja mi się to hasło, chyba będę je używał.
Ja szczerze powiedziawszy myślałem, że ty powiesz, że osoby, które są już po naszej stronie, możecie wyjść, bo jakby...
Nie. Zostańcie. Może usłyszycie parę fajnych rzeczy, które pomogą wam w rozmowach. My mamy dużą świadomość, że słuchają nas osoby pracujące z klientami już i wiemy, że wśród klientów jest masa ludzi, którzy nadal wierzą w teorię dominacji. A szczególnie tacy, którym ciężko jest przemówić do rozsądku, jak już jesteście na spotkaniu. Więc myślę, że sprzedamy wam kilka fajnych rzeczy dzisiaj, które powinny pomóc.
Ja w takim razie czekam, Matiasz, też mi sprzedasz te rzeczy.
No to ja myślę, że ty wiesz o tych rzeczach.
A, troszkę może.
No to wiecie, to wszystko zależy od tego, jakie działa chcemy wytaczać i jakie działa możemy wytaczać w rozmowie z takim klientem.
No, tak. To musicie wyczyć grunt, nie?
Chciałbym dokładnie. No bo wiadomo, że najprostszą linią oporu byłoby po prostu powiedzenie takiej osobie, że no nie emocjonuję się dzisiaj. To nie mam innych słów, które by mogły mi pomóc w tej sytuacji.
Emocjonujesz zawsze, Mati.
Dobrze. Po prostu teraz się kontroluję i uważam, że przy niektórych osobach, przy niektórych ludziach, z którymi miałem przyjemność wątpliwą rozmawiać na temat teorii dominacji, bardzo mocno ciśnęły się na język pewne epitety, których wiem, że nie mogłem wtedy użyć. A czasami takie rzeczy chciałoby się powiedzieć, ponieważ kurczę, no dla mnie wierzyć w teorię dominacji to tak jak wierzyć w płaską ziemię, nie?
No, stary, a widziałeś zaokrąglenie, czy też? Ja wierzę, że zdjęcia z NASA są fejkowane.
Sfejkowane, no rozumiem.
Tak jak ostatni lot tego, Muska, SpaceXa.
Okej. To nara.
To akurat wyglądało na fake w opór.
Nie widziałem chyba tego lotu, więc...
To polecam sobie sprawdzić.
Dobra.
Ale mi tu pitu, a może zaczniemy od tego, bo tak gadamy, jakbyśmy skończyli już temat i wypowiadali swoje opinie, ale okay. Może zaczniemy od tego, że wypowiemy się, a raczej opiszemy, czym jest ta teoria dominacji, jak powstała, kto za nią stał, w ogóle co przyszło ludziom do głowy i w ogóle czy to było w jakikolwiek sposób, nie wiem, sprawdzane.
Śmiało, kontynuuj.
A więc tak, nie chcę, żebyśmy tutaj czytali nazwiska i tak dalej, bo to nie jest podcast, w którym teraz będziemy wytaczali formułki. Jeżeli to była teoria, to musiała być teza jakaś, musiało być sprawdzanie tej tezy i tak dalej. Ale w dużym skrócie, plus minus w latach 70. przez dwóch badaczy wilków. Dodam tylko już teraz na wstępie, że te wilki, które były badane, to były wilki, które znajdowały się w niewoli. Powstała taka teoria dominacji.
I warto jeszcze zaznaczyć, przepraszam, że ci przerwę, ale warto przy tych wilkach w niewoli zaznaczyć, że to były wilki z różnych stad. W sensie to nie było jedno konkretne stado, tylko to była łapanka różnych wilków, nie? Trochę jak więzienie.
Nazwałbym troszeczkę to inaczej, może nie wilki z różnych stad, tylko z różnych rodzin. Nie, że to nie była rodzina, tylko to było po prostu niespokrewnione ze sobą wilki.
Dokładnie.
Które tworzą stado, tak to nazwijmy. Można było tam zaobserwować po prostu dominację jednych osobników nad innymi.
Mhm.
Stąd się wywodzą samce alfa, samice alfa.
Yes, tak było.
Tak było. Byłem tam, tak było.
Tak było, byłem tam, widziałem.
No. I po prostu było to w dużym skrócie, bardzo dużym skrócie, obserwacją psów, wilków, które faktycznie dominowały inne osobniki, które pierwsze dobierały się do jedzenia, które wykorzystywały swoją przewagę w tym stadzie, zazwyczaj przewagę rozmiarową, i gdzieś też dominowały i ustawiały się na szczycie w hierarchii w trakcie rozpłodu. Co najważniejsze, nie wiem, czy już w to wskakać.
Skacz, tak, stary, luźno, rozmawiajmy po prostu.
Tak jak Mati już wspomniał, z racji, że to nie były psy, wilki, kurde. Bo my tu pitu-pitu, bo w sumie teoria dominacji, która powstała na wilkach, a my rozmawiamy o psach. Nie? Także mam nadzieję, że już wam przyszło do głowy, że jedno do drugiego niekoniecznie przekłada się jeden na jeden. Nie? To jakby to nie są te same rzeczy. To, że na obecną chwilę kolejna teoria, bo to nie są z tego, co kojarzę, potwierdzone badania. Psy i wilki mają wspólnych przodków, wspólnego przodka, który nie jest określony. Nie ma jakby...
No, nazywa się go prawilkiem jakimś, ale nie wiadomo tak, dokładnie, potocznie, co to było, nie? I kto to był.
Tak, także same badania w sobie i przenoszenie tych badań z wilków na psy, można powiedzieć, że jest trochę tak, jakbyśmy przenosili badania małp na człowieka.
Nie? No tak. No tak, no bo to są tysiące lat ewolucji gatunku, jakim jest Canis familiaris, czyli pies domowy, które zmieniły całkowicie zachowania psa domowego. Były badania na uniwersytecie na Węgrzech bodajże, gdzie porównywano zachowania szczeniąt wilczych i szczeniąt psich i różnica jest bardzo duża. Szczeniaki, psie stawiane przed zadaniami trudnymi do wykonania od razu uderzają do człowieka po pomoc, jak sobie z nimi nie radzą, a wilk na tą pomoc nie liczy, nawet kiedy człowiek próbuje mu pomagać, to ma tego człowieka w głębokim poważaniu i robi to sam, frustruje się przy tym, ale nie ucieka się do człowieka po pomoc, więc to już powinno ludziom otwierać oczy i tłumaczyć, jak duża jest różnica pomiędzy tymi gatunkami.
Szczególnie w kwestii dominacji, słuchania się człowieka i stawiania się potencjalnie nad człowiekiem, bo to tak jest. O to będzie w tej teorii chodziło. Ale
ogólnie, tego... no tak, tak, tak.
No mówmy o tym.
Nie, no idąc dalej po prostu w teorię dominacji, to ci badacze wilków wysunęli taką teorię na podstawie swoich obserwacji, które jak już wiemy były obserwacjami wilków w niewoli. I jeśli się nie mylę, to później to, co spopularyzowało teorię dominacji, co usystematyzowało zasady teorii dominacji, to była książka wydana w 1990 bodajże roku autorstwa Johna Fishera, nazywająca się, zatytułowana Okiem psa. I to od tej książki, tak na dobrą sprawę, teoria dominacji wypłynęła na światło dzienne zwykłych zjadaczy chleba, bo wcześniej zakładam, że mało który, nawet teraz obecnie mało który właściciel psa interesuje się badaniami wilków i tym, co się dzieje w wilczym świecie. Nawet my jako behawioryści raczej mało czasu spędzamy czytając badania o wilkach. Więc wydaje mi się, że w tamtych czasach też tak było i przez te 20 lat od czasów, plus minus 20 lat od czasu, kiedy ci panowie badający wilki określili, że teoria dominacji istnieje, do jej spopularyzowania przez Fishera mało kto raczej o tym wiedział i cały na biało wchodzi Fisher ze swoją książką, w której precyzuje zasady teorii dominacji, mówi o tym, kiedy pies dominuje i co my jako ludzie powinniśmy robić, żeby nie dać się zdominować i żeby być samcem alfa w stadzie, które z wilkiem tworzymy. I teraz Matiś, powiedz mi, czy lecimy w teorię dominacji głębiej i mówimy ludziom, słuchaczom, na czym ona polegała według Fishera i jakie zachowania się w niej pojawiały, czy lecimy już o obaleniu teorii dominacji?
Nie, no nie możemy moim zdaniem od razu pójść do obalenia bez jakby przybliżenia. W sensie to przybliżenie będzie banalne, krótkie i szybkie, bo tu nie ma jakby dużo co gadać. To, co Mati teraz powiedział, domyślam się, że wy już kumacie, czyli tak jak w dużym skrócie to opisał. Pies, człowiek, pies stara się być nad człowiekiem, ale to człowiek musi być nad nim, nie? I że pies starający się zdominować człowieka i za tym stoją wszelkie problemy behawioralne, szczególnie polegające na, albo nie polegające, tylko uwzględniające agresję. Wywołane są według Fischera właśnie gdzieś tam chęcią dominowania człowieka, wchodzenie pierwszemu przez drzwi, jedzenie pokarmu, w sensie swojego obiadu na przykład przed psem, tego typu rzeczy, to wszystko jest właśnie wywodzące się z teorii dominacji. Pewnie słyszeliście milion tych przykładów. Szczególną chyba popularną osobą, którą teraz jak się tak zastanawiam, nie wiem czy on bezpośrednio mówił o teorii dominacji, ale zdecydowanie używał jej jakby struktur. Jest bardzo popularny pan pochodzenia meksykańskiego, Cesaro Milano, który myślę, że był takim pierwszym chyba turbo popularnym kolesiem w telewizji, którego pewnie kojarzycie wszyscy i dalej spotykam się z ludźmi, którzy mówią, że no tam oglądałem coś, więc wiem.
Mam tak, tego Milana, no.
Tak, Cesar Milana i ja mam podejście do psów, nie?
Tak. Tak, on to bardzo mocno spopularyzował, tylko on to zrobił trochę później. W samej teorii dominacji jakby chodzi o to, że pewne zachowania, które były opisane w teorii dominacji jako próby dominowania człowieka, typu spanie z człowiekiem w łóżku, ciągnięcie na smyczy, jedzenie posiłku przed, wchodzenie pierwszym przed drzwiami, siadanie wyżej niż człowiek i tak dalej, takich zachowań ogólnie jest wymienionych kilka, to niestety, ale mówienie o tym, że pies próbuje człowieka dominować, prezentując takie zachowania, to po pierwsze jest bardzo ogromnym spłycaniem faktycznych pobudek psa i tego, co pies próbuje w ten sposób powiedzieć i pokazać. Po drugie jest ignorowaniem bardzo wielu aspektów behawioralnych psychiki psiej i tego, co pies robi i co pokazuje. Przez co, mówiąc, że pies próbuje w ten sposób nas dominować, sprawiamy, że zaczynamy walczyć z nim w dziwny, dla niego niezrozumiały całkowicie sposób, co prowadzić może później do tego, że pies traci całkowicie oparcie w swoim opiekunie i podporządkowuje się finalnie w efekcie, no bo ta teoria nie byłaby tak piękna, gdyby ona nie działała. W sensie nie byłaby tak popularna, gdyby nie działała, tylko że najważniejsze jest to, że ona nie działa dlatego, że pies czuje respekt, bo wy jesteście samcem alfa, czy wy dominujecie w tym stadzie, tylko ta teoria działa dlatego, że wasz pies po prostu się was boi, tak najnormalniej w świecie. Więc jeżeli jest tu ktoś z naszych słuchaczy, kto stosuje teorię dominacji i twierdzi, że ona działa i że pies się go zajebiście słucha, to chciałem ci powiedzieć, kochany słuchaczu, że jesteś... Cieszę się, że tu trafiłeś, bo może się czegoś nauczysz w końcu.
Jak się powstrzymał tutaj.
I doprowadzasz po prostu swojego psa do strachu przed tobą jako człowiekiem w sytuacjach, w których stosujesz dominowanie go jako ten największy samiec alfa.
Dobra, teraz tak, tutaj mieliśmy mini pogawędkę z Matim, bo ja się cały czas rozpraszam, a mianowicie moje ADHD jest karmione tym, że w prawym rogu moje oko cały czas widzi ruchy z telewizora. Ola została gamerką. Mimowolnie gdzieś oko mi ucieka.
Mogliście to pewnie usłyszeć wcześniej.
Cicho, kurwa. Wcale na pewno nie jąkałem, nie było i tak dalej. Nie?
Dobra. Whatever. Wracamy do teorii dominacji.
Tak jest. Generalnie wydaje mi się, że nie będę teraz powtarzał tego, co co będzie chyba wycięte, ale ta teoria bardzo łatwo trafia do ludzi, szczególnie do mężczyzn, którzy intuicyjnie zaczynają iść po prostu w tą stronę, że w sytuacji, w której pies robi coś złego, łapią psa za kark, ciągną smyczą, szarpią smyczą, przygniatają psa do podłogi. Bardzo często z czymś takim, przynajmniej ja się spotykam, że w sytuacji, w której są problemy, które są zazwyczaj dla nas frustrujące, czyli ciągnięcie, szarpanie na smyczy, podgryzanie, nie wiem, atakowanie i tutaj duży cudzysłów psów, to takie momenty, kiedy faktycznie ta teoria dominacji zaczyna jakby wypływać z nas naturalnie, czyli idąc ulicą nie zakładamy, że człowiek, który przyciska psa do gleby, czytał badania z lat 70. albo książkę z lat 90. Fischera i w momencie, w którym podchodzimy do niego, on nie, ja czytałem o tym, ja wiem, że to tak jest. To jest przekazywane, jest dużo takiego tam, wiecie, z drugiej ręki jakichś informacji albo właśnie, tak jak mówiłem, intuicyjnych zachowań, które tylko zostały dokarmione właśnie tą teorią, a później popularyzacją jej przez Fischera, czy później jeszcze przez Cezara Milana, która w sumie trwa dalej, można powiedzieć.
Tak, no to się kręci. Po prostu w tym świecie teoria dominacji się kręci i nawet jak ktoś nic nie czytał, to i tak o tym wie i o tym słyszał, że psa trzeba zdominować, bo to się mówi, trzeba być samcem alfa i tak to jest przekazywane z pokolenia na pokolenie niestety. To jest moim zdaniem, takie gadanie jest bardzo krzywdzące. Takie gadanie strasznie mocno odbija się na psach i psy przez to cierpią. Bo pies ma problem, zaczyna na przykład w domu szczekać, a ludzie mówią, że pies ich przestawia, że pies im dyktuje, co mają robić i tak dalej. Pies ciągnie na smyczy, ja mówię, przychodzę jako behawiorysta, mówię, że hej, wrzućcie na luz, niech pies sobie powącha, niech pies sobie pójdzie, sprawdzi, niech przyspieszy trochę, bo tam jest jakiś ładny zapach i tak dalej. No to słyszę teksty w stylu, nawet jeśli to są osoby, które nie wierzą w teorię dominacji i nigdy o niej nie słyszały i nie stosują, to i tak słyszę teksty w stylu, ale to nie będzie tak, że on będzie mnie ciągnął później, że to nie będzie tak, że ja będę chodził tam, gdzie pies chce i tak dalej. Także wiecie, no to są rzeczy, które po prostu w psim świecie tkwią bardzo głęboko i wykorzenienie tego trochę zajmie.
Nie wiem, czy to będzie widać mail sprzed kilku dni. Being bossy when asking for walks. Nie, to jest cały czas, w sensie to no był tak. Fragment z urywek maila w sprawie któregoś z klientów.
Dokładnie, no ale to jest cały czas, to się dzieje. Po prostu to się dzieje i to nie dzieje się tylko u nas. Ja nawet mam czasami wrażenie, że u nas, miałem przez chwilę takie wrażenie, że u nas w Polsce jakby trochę tego jest mniej teraz. W sensie przynajmniej na klientów, których ja trafiałem i w kręgach, w których ja się obracam, nie słyszałem o tej teorii dominacji aż tak dużo. Po czym rok temu albo dwa lata temu otworzyło mi oczy, że to jest problem globalny, ogólnoświatowy i myślę, że w innych krajach jeszcze nawet bardziej, bo u nas ta behawiorystyka trochę się mocniej rozwija i szerzej się o niej, mam takie wrażenie, że się mówi. Natomiast jest taki behawiorysta bodajże brytyjski, Chirag Patel, i on wrzucił na swojego YouTube'a filmik jakieś dwa lata temu, gdzie leżał z psami na narożniku w pokoju i tłumaczył ludziom, dlaczego to jest ok i dlaczego nie ma nic złego w spaniu z psem w łóżku i że tu kompletnie nie chodzi o teorię dominacji, tylko o to, że jego psy lubią z nim spędzać czas, być blisko niego i że to jest przyjemne, że sobie mogą leżeć i odpoczywać. I ja miałem wtedy takie, hej, to nadal trzeba o tym mówić, tak? To jest nadal, żyjemy w świecie, gdzie ludzie o tym nie wiedzą, że to nie jest próba dominowania, nie? Tylko, że ten pies po prostu lubi cię, człowieku, i chce z tobą spędzić czas w łóżku, bo jest mu tam ciepło i przyjemne, nie?
Aż sprawdzałem, bo Chirag wydaje mi się, że jest pochodzenia przynajmniej hinduskiego, ale nie chcę kłamać, tak mi nazwisko przynajmniej sugeruje, ale jest na pewno w Londynie, gdzieś tam stacjonuje, tudzież uczy.
No, więc nie wiem, znaczy pochodzenia na pewno nie jest Brytyjczykiem, to na 100%, bo patrz, nie wygląda jak Brytyjczyk, ale...
O, tutaj już rasizm się wkrada. Dobra, przeskoczmy w inny temat, zanim zostaniemy skancelowani. Dobra, a więc tak, mamy plus minus nakreśloną teorię dominacji. Zanim będziemy przeskakiwali jeszcze w obalenie jej, ja bym poszedł w tą stronę wilczą, jeszcze zostając przy wilkach, bo tak jak mówiliśmy, to na tej podstawie zostało wykreowane. Mhm. To były wilki, tak jak już chyba dwukrotnie co najmniej powiedzieliśmy, które były taką zbieraniną. To było, nie chcę kłamać, bo nie wiem, albo nie pamiętam, czy to był rezerwat, czy gdzie oni te badania prowadzili, ale to była grupka wilków pochodzących z różnych miejsc, w różnym wieku i tak dalej. Po czym w późniejszych badaniach przynajmniej jeden z tych dwóch kolesi pierwszych, a mianowicie David Mack, sam zobaczył i później obalił troszeczkę tą teorię. To znaczy, nie wiem, czy obalił to jest dobre słowo, ale generalnie zobaczył, że struktury stada rodzinnego są zgoła inne niż te, które obserwował w trakcie tych badań w latach 70.
W sensie, że struktury stada w naturze są bardziej rodzinne, to chciałeś
tak,
powiedzieć.
Tak. No, nie wiem, jak to ująłem, nieistotne. W momencie, kiedy mamy do czynienia z wilkami, które są faktyczną rodziną, nie ma tam agresji, albo inaczej, nie ma tam nadmiernej agresji, nie ma tam jakiegoś samca alfa, który dominuje, żeby zjeść wątrobę, nie? Wiesz, to są takie rzeczy, które od razu przychodzą do głowy, nie? Wilk pierwszy, co je, to wątrobę. I jest po prostu jasna, klarowna struktura i rodzice, często gdzieś jacyś starsze psy, z tego co pamiętam, jest opieka nad starszymi psami, opieka nad młodymi i później te średnie psy, nastoletnie powiedzmy z poprzednich miotów gdzieś też pomagają.
Tak.
Także to wszystko fajnie się opiera, jest bardzo dużo komunikacji, to na ich podstawie wilków można zaobserwować dużą ilość komunikacji, której używają też psy. I tutaj teraz dla wprawionego ucha można wyłapać, że przed chwilą powiedzieliście, że badania na wilkach jak się odnoszą do badań na psach, ale no jednak ta komunikacja jest faktycznie, obserwowanie jej jest podobne.
Znaczy tak, komunikaty są podobne, wiadomo, że są trochę inne, w innych kontekstach używane, inaczej używane w ogóle.
Nie wszystkie są używane też.
Dokładnie, no bo to jednak, no i też psy, znaczy wilki nie muszą się produkować między sobą, żeby drugi osobnik je zrozumiał, a u psów jednak ta komunikacja, kiedy pies próbuje komunikować się z człowiekowi, jest inna, więc przez lata ona bardzo mocno ewoluowała od tej wilczej stricte, natomiast nadal dużo takich wilczych komunikatów widzi się u psów domowych. Co do tego, co Mati mówił, to tak, no, stado wilków w naturze tworzy relację rodzinną, ojciec, matka, dzieci. Miałeś rację z tym, co mówiłeś, że starsze osobniki pomagają w wychowaniu młodych, część starszych zostaje, pomaga, część starszych odchodzi, zakłada własne rodziny i tam jest to po prostu stricte relacja rodzinna. Mówiło się często tak, że samiec alfa idzie na przodzie watahy na przykład i że je pierwszy, stąd też w teorii dominacji trzeba jeść przed swoim psem.
Iść przed nim.
Tak, a prawda jest taka, że samiec alfa, ujmijmy go, samiec alfa, po prostu ojciec w danej wilczej rodzinie zawsze idzie z tyłu, jeżeli mówimy o poruszającej się watasze, jeśli dobrze to odmieniam, ponieważ od tyłu jest największe zagrożenie dla poruszającej się watahy i jeśli jakiś napastnik...
Tak zwanej dupy strony.
Tak, no? Jeśli jakiś napastnik miałby wjechać od dupy strony, wjechać w plecy, to ten ojciec bierze go jako pierwszy na siebie. I to jest rzecz, która na przykład mnie bardzo porusza i jest dla mnie bardzo taka ciepła i wzruszająca. I też śmieszna zarazem, bo bawi mnie fakt, że wilki żyjące w naturze są na tyle inteligentne, żeby o tym wiedzieć, że trzeba zadbać o swoje stado i o swoich podopiecznych i ten ojciec wilczy bierze na siebie największe zagrożenie, a w psim świecie jesteśmy na tyle nieinteligentni, że wierzymy, że psa trzeba zdominować i trzeba spuścić mu w pierdziel czasami, bo przesadza i za dużo od nas wymaga, nie? I to mnie bardzo porusza i zawsze jak mówię o tym wilku idącym z tyłu watahy, to robi mi się cieplutko na sercu, że wilki są tak cudowne. Tak samo jest z jedzeniem, jak już coś zostanie upolowane, to z reguły pierwsze karmi się młode, w sensie pozwala się młodym zjeść, a dopiero na końcu jedzą starsi, żeby młode mogły zjeść te najlepsze kęski, bo potrzebują najwięcej energii i to mięso jest najważniejsze dla nich, dla rozwoju, więc szczeniaki są karmione w pierwszej kolejności, potem dopiero je reszta. Dużo bardziej rodzinnie niż w wielu domach psioludzkich, nie?
W domach ludzkich nawet samych, kurwa. Nawet wyjmując psy, szczerze powiedziawszy, ja czekałem, szczerze powiedziawszy, na twoją puentę taką bardziej właśnie przekierowaną na ludzi, czyli że ojciec wilk, powiedzmy, jest w stanie zrobić coś, czego nie jest w stanie zrobić ludzki ojciec.
Nie, no już podcast mamy o psach, a nie o relacjach rodzinnych.
Nie, myślałem, że w tą stronę idziesz, jak tak zaczęło ci...
Nie, rozumiem, ale nie, mówimy stricte o psach, więc tak to u wilków wygląda. Wilki mają w dupie teorię dominacji i żyją jak rodziny. I to właśnie zauważył ten sam człowiek, który jako pierwszy wysunął te wnioski. I dosłownie kilka lat później wydał książkę. Nie, może nie kilka. Kilkanaście lat, bo on chyba wydał swoją książkę po Fisherze. Tak mi się wydaje. Tak, bo Fishera książka to jest 90 rok. Później się zrobiła trochę walka z tym. Naukowcy zaczęli i badacze zaczęli się kłócić z tym, co Fisher napisał. Sam Fisher 5 lat po swojej książce wydał kolejną, w której powiedział, że nie miał racji. A 4 lata po tym akcie Fishera ten sam badacz, który zapoczątkował teorię dominacji, wydał swoje badania kolejne i stwierdził, że dobra, sorry, poobserwowałem trochę wilków w naturalnym środowisku i nie miałem racji, kompletnie inaczej się zachowują, nie? Więc tak, już przed rokiem 2000 sytuacja nam się wyklarowała, później oczywiście były kolejne badania, które to potwierdzały, że jednak teoria dominacji, no sorry, jednak nie.
Wszystko spoko, a mamy 2024, a i tak musimy o tym gadać dalej, bo no jest to, tak jak mówimy, niestety dalej powszechne. Mhm. Nawet jeżeli mniej, to gdzieś w jakimś stopniu istnieje.
Nie, no nie oszukujmy się, jest tego w cholerę, jest tego dużo. Ludzie mają w poważaniu... Myślę, że to jest chyba największy problem, że my jako ludzie, no bo niestety należę do tego gatunku,
Mati chciałby być mrówką i niestety, ale urodził się człowiekiem, to takie smutne.
Tak.
I musimy mu wszyscy teraz...
No my jako ludzie zapominamy po prostu o strefie emocjonalnej psów po prostu i o tym, że psy mają emocje, że psy próbują mówić do nas cały czas.
Ja bym nawet poszedł krok dalej i powiedział, że w dużej mierze ludzie nie wiedzą tego.
No że psy może
mają
tak.
Emocje i próbują cokolwiek do nas mówić. Nie?
Tak, i zapominamy o tym, że psy się boją, że psy się cieszą, że psy potrafią rozmawiać, że mogą się wkurzać, że mogą mieć gorszy dzień. I to wszystko jakby gdzieś znika. Jak człowiek ma psa, to jakby wydaje mu się, że tego nie ma. Nie? I to jest dla mnie straszne i uważam, że to często wpycha tą teorię dominacji do głów ludzi, bo skoro się nie rozumie danego zachowania, a nie chce się dopuścić do siebie, że ten pies po prostu może się bać, no to najprościej jest powiedzieć, że on próbuje zdominować. Nie?
Wiesz co, mi się wydaje, że to po części jest po prostu natura ludzka, że rzeczy negatywne i takie twarde jakoś bardziej zapadają nam w pamięć niż te rzeczy pozytywne i dlatego nawet sama druga książka Fishera przeszła takim bokiem trochę, nie?
No ją w ogóle jest ciężko gdziekolwiek dostać, nie?
Tak, więc ta pierwsza jest popularna, można ją kupić pewnie, jakbyście weszli do Empiku w paru, to myślę, żebyście gdzieś znaleźli. Mhm. Nie zdziwiłbym się, jeżeli to byłaby najbardziej popularna książka, szczerze powiedziawszy, o psach. Zresztą leży u mnie na półce. I co? I to, że te negatywne rzeczy łatwiej jakoś zapadają nam w pamięć. Ja sobie też, co prawda to nie jest poparte żadnymi badaniami wręcz, tylko i moją potencjalną głupotą, ale jeżeli sprawdzamy jakąś recenzję restauracji, telefonu, czegokolwiek, idziemy bardzo często, ja tak robię, idziemy najpierw na negatywne opinie, idziemy na zobaczyć na jedną gwiazdkę i na co możemy w najgorszym wypadku się nastawiać, na co potencjalnie powinniśmy się nastawiać, i wydaje mi się, że to sprawia, że to teoria właśnie na przykład dominacji jest tak dalej popularna, a to obalenie jej przeszło echem, nie? I oczywiście dodając do tego też fakt, że to jest łatwe, szybkie i często efektywne, bo tak jak Mati wspomniał, widać efekty od razu, tak? Przyciśniesz do psa, będąc, nie wiem, dużym mężczyzną, nawet nie musi być dużym mężczyzną, możesz zrobić psu po prostu krzywdę, pies będzie się ciebie bał i będzie ci się wydawało, że załatwiłeś sprawę.
No najprostszy przykład przecież to wpychanie psiego nosa w siki, jak na sika w domu. Mały szczeniuk, małe dziecko, sika sobie na podłogę, bo tak potrzebuje. Bo
mały pęcherz i nie było was 8 godzin na
dokładnie, lecie. A ktoś mu wpycha nos w mocz. No to taki pies przestanie w końcu sikać w domu, ale przestanie to robić ze strachu, a nie dlatego, że będzie rozumiał, że w domu się nie sika. I ja zawsze jak słyszę takie rzeczy od ludzi, to się pytam, czy jak będą mieli dzieci albo mają dziecko już, to czy też mu wpychali buzię do pampersa, jak się zesrało. No bo wypadałoby w sumie, po co ma srać pampersa? Przecież ona nauczyć, że się sika do toalety albo do nocnika, a nie robi w pampersa, nie? No to weźmy dziecko, wsadźmy mu łeb do pampersa i super. Świetny pomysł.
Ja myślę, tak będę
A też myślę, że to dziecko jak wali w pampersa, to próbuje zdominować swoich rodziców. To jest...
To na pewno. W ogóle sama kwestia dominowania. Brzmi dla mnie, od razu mi się kojarzy bajka oldschoolowa, która pewnie dla części słuchaczy będzie dziwną rzeczą, ale Pinki Mózg i dominowanie świata, tak. Co będziemy dziś robić, i definicja szaleństwa to też chyba wydaje mi się, że pochodzi z tej bajki, w sensie pewnie pochodzi skądinąd, ale jakby ja ją pierwszy raz słyszałem tam i dalej gdzieś zapadło mi w głowie, ale dokładnie to mam w głowie i jak słyszę dominowanie psa, ja mam znowu AI generated, psy z kałachami, wiecie, planeta małp i te sprawy, nie?
Tak.
Tak, chcą przechwycić nasze struktury, zasiąść w ratuszu i przejąć władzę, nie?
Tak, nie wiem, czy w Quake'u nie było takiego czegoś, że jak dużo zabijałeś jednego przeciwnika, to miałeś takie, że dominujesz, nie? Po angielsku, taki dźwięk. Może
to dosyć popularne w grach generalnie, nie? Taki tak, streak, że wygrywasz. No.
No więc pies też tak dominuje.
Tak chce. Tak. Nie? Także słyszycie, jak to jest głupie w ogóle. Nie?
No jest, jest. Znaczy tak, no trzeba zaznaczyć jeszcze, bo no to jest podcast ogólny i musimy zaznaczyć, że w psim świecie psy żyjące ze sobą mogą wykazywać zachowania dominacyjne. W sensie to istnieje, w etogramie zostało to opisane i pies jako pies, canis familiaris, zachowania dominacyjne w swoim wachlarzu zachowań ma, ale trzeba zaznaczyć, że nigdy te zachowania nie są stosowane względem człowieka, tylko zawsze względem tego samego osobnika, znaczy tego osobnika tego samego gatunku, czyli psy versus psy. I zawsze w przypadku stosowania zachowań dominacyjnych u psów chodzi o zasób. W sensie chodzi o jedzenie, zabawkę albo coś takiego i tylko pies względem psa takie zachowania może wykazywać. W sensie może mu pokazać w ten sposób, że on jest, że to jest jego przedmiot. I może chodzić tylko o ten przedmiot. Broń Boże, o żadną hierarchię w stadzie czy coś takiego. Tylko po prostu o ten jeden konkretny przedmiot w tej danej jednej konkretnej sytuacji. A 10 minut później może być tak, że to ten drugi będzie wykazywał zachowania dominacyjne względem tego pierwszego, mając przy sobie ten sam przedmiot, tak? Więc no, myślę, że trzeba to zaznaczyć i warto o tym wiedzieć, że w psim świecie pies versus pies może wykazywać takie zachowania i to nie znaczy, że ten pies jest dominujący i ten pies będzie dominował swojego człowieka.
Tak, bo to też coś, co nie jest popularne, a mianowicie samo stado w rozumieniu takim jakby psim czy wilczym i wrzucając w to człowieka już nie istnieje, nie? To, to was zaskoczy pewnie, ale psy potrafią rozróżnić, że nie jesteście psami. I stado, określenie jakby rodziny jako stada w taki nieformalny sposób i nie mając tego dosłownie na myśli, jest okej, oczywiście, nie? Możemy powiedzieć, że pies na spacerze pilnuje stada, tak? Bo po prostu obraca się i patrzy, czy jesteście dalej. Gdzie nie chodzi o to, że faktycznie tworzycie stada, stado i macie gdzieś tam strukturę, na podstawie której pies będzie was próbował dominować, czy wy tego psa możecie próbować dominować. Nie?
Tak.
To też taki gdzieś tam mały...
No, mały dokładnie, dokładnie w ten sposób, więc... No kurde, no myślę, że możemy to podsumować w ten sposób, że jeżeli ktoś wierzy w teorię dominacji, to po prostu wierzy w kłamstwa, które zostały przekazane, opisane, odwołane i tak dalej. No to tak jakby w tym momencie wierzyć, że proton, neutron i elektron to jest najmniejsza cząstka atomu, nie? I mówić, że tak jest.
Mati leci w złą stronę, bo jestem pewny, że wiedza na temat fizyki jest różna u ludzi, również między mną a tobą, chociaż wiem, że kupiłeś sobie książkę w tym temacie, której nie przeczytałeś, a widziałem już dwukrotnie w Krakowie. Pewnie widzimy się za tydzień, jeżeli przyjedziesz dalej z tą książką i powiesz mi, że nie ruszyłeś jej, to ja ją wezmę po prostu, przeczytam. Dobra. I ci opowiem, o czym ona była.
Dobra. Tak zrobimy. Nie, no dobra, okej, okay, ale chciałem powiedzieć jeszcze, tak mi teraz naszła taka myśl, że samo powstanie tej teorii dominacji poprzez obserwację wilków w niewoli, to jest kurde trochę tak, jakby obserwować ludzi w więzieniu i wysnuwać jakieś zachowania społeczne na temat społeczeństwa ludzi żyjących normalnie w mieście, czy w pracy, poprzez to, co się widzi w więzieniu, nie?
Dzień jak co dzień, powiem ci, w korpo.
No, ale jakby rozumiesz, no, bo trochę tak to działa, nie?
No tak, no można tak powiedzmy przenieść przynajmniej te pierwsze badania, nie? W porównaniu do na przykład wilków, które żyją w naturze. Na wolności. No tak. No tak, nie wiem, czy przychodzi do samego obalenia, bo wspomnieliśmy...
Myślę, że powiedzieliśmy o tym, nie?
Tak, bo tam było jakby tak, z racji to, że to istnieje, to te obalenia dalej mogą się pojawiać, nie?
Tak, badania cały czas mogą wychodzić, nie?
To jest temat, który jest po prostu dalej popularny, tych obaleń było, nie wiem, parę. Nie wiem, czy to można wtedy nazwać obaleniami, ale badań, które pokazywały, że jest to po prostu nieprawdą, było parę. Możemy wrzucić do opisu parę imion, potencjalnie linków, jeżeli je znajdziemy bezpośrednio na necie. Jeżeli chcielibyście zgłębić temat, to myślę, że to dosyć ciekawe, ale w dużym skrócie tak, zostało to obalone oficjalnie. Ludzie, którzy to stworzyli, przyznali się do tego, że troszeczkę poszli za daleko.
No tak, no to nie
generalnie
trzeba...
tak to jest z teoriami, nie? No. Wiecie, że teoria to funkcjonuje, dopóki nie zostanie obalona i wchodzi następna teoria. No tak działa nauka. Nie?
No tak, no tak. Wiecie, no to jest jakby sam fakt tego, że jeden autor, który spopularyzował, czyli Fisher, i drugi człowiek, który rozpoczął, David Mech, to wystarczy sam fakt tego, że oni odwołali się od swojej teorii dominacji i powiedzieli, że hej, sorry, dobra, myliłem się, to wcale tak nie wygląda. Fisher nawet mówił o tym, że Bradshaw i ekipa Bradshawa, która prowadziła badania o psach, ma rację i że on się mylił, więc sam ten fakt powinien wystarczyć, nie?
Uciąć temat, nie?
Tak, i to powinno być już. Bum, koniec. Nie ma. Tyle, ale no nie. No nie.
Niestety. Niestety zawsze złoczyńcy czekają się za rogiem i wiesz, ciężko zdeptać karaluchy i ten, nie wiem, nie pytaj. Później.
Dobrze. No, więc chyba tyle, no bo to też nie ma na czym się rozwodzić. Po prostu jak tu jesteście, dotrwaliście do tej 46 minuty, to po prostu powinniście już wiedzieć, że...
wytnijmy parę minut, także Mati...
No dobra, 40 którejś, ale jak już tu jesteście, to już powinniście po odsłuchu tego, co słyszeliście, wiedzieć, że Torre Dominacji to jest chyba największa bujda psiego świata, jaka istnieje, i powtarzanie jej to jest po prostu przekazywanie herezji, i możecie nazywać się heretykami, nie?
Powiem tak, co więcej, to jest, można powiedzieć, że chyba najbardziej popularny mit, mm-hmm. w takim razie, bo skoro teoria została obalona, no to można to obecnie nazwać mitem. Mm-hmm. A następny odcinek będzie w tej tematyce mitów, więc to będzie zgrabne przejście.
Tak.
Także no zapraszamy. Po odsłuchaniu tego czekajcie na następny po prostu.
Yes. Yes,
a w międzyczasie zasubskrybujcie, skomentujcie,
powiedzcie, lajka, suba.
Co wy sądzicie o teorii dominacji, czy spotykacie się z tym gdzieś na co dzień, na spacerach, u, nie wiem, znajomych, którzy mają psy, czy może, bo to też jest często popularne u ludzi, którzy nie mają psów, czyli przyjeżdżacie ze swoim świeżo wziętym pieskiem i jakiś dziadek, wujek czy cokolwiek powie wam, który nie miał psa nigdy, albo miał za dzieciaka, nie wiem, za komuny, i powie wam, że psa to się powinno, wiecie, oprócz tego, że kaszą karmić, to jeszcze właśnie gdzieś tam zdzielić, nie?
I ugryźć w ucho.
O, to jest w ogóle też fajne, nie? To ja przynajmniej to kojarzę z filmu, kurde, to był film...
O zaprzęgach.
O zaprzęgach, o tym... Kurde, i teraz mi wypadło imię najbardziej, jedno z Balto. O, popatrz, podsłuchuję, przynajmniej się przydaje. Balto, to jest moja pamięciowa. To jest ram, który gdzieś funkcjonuje i pozwala mi istnieć. Mhm. Także tak, Balto i chyba film, wydaje mi się, że z tym... z aktorem Junior, Cuba Gooding Jr., tak mi się wydaje, i że tam była akcja, że on miał go ugryźć w ucho, ale taki off top na koniec wskoczył.
Tak, czekaj,
Mati teraz będzie sprawdzał, wpisz Cuba Gooding Jr. i zaprzęg,
czekaj, bo mi animowany mi wyskoczył.
W filmie w sumie to nie musiał być Balto, nie? Ale ja wiem, że to było na podstawie...
Jeszcze raz, jak się nazywał?
Cuba Gooding Jr. A Cuba pies Balto.
Gooding.
Nie, to w filmie zdecydowanie przygody psa Balto.
Tak, to był ten aktor na 100%. Śnieżne psy się nazywał film.
O, widzisz.
Śnieżne psy. Ja też oglądałem ten film i też z tego filmu pamiętam gryzienie w ucho.
No widzisz. Aż mnie,
tak, ale to zobaczy. Nie było o Balto.
Nie, to nie było o Balto, ale ewidentnie historia plus minus gdzieś tam podobna, nie? Bo tam tak, też było jakieś ratowanie. Tak. Coś w tym desenie.
Tak, było. Było. Dobra, bo off-top na koniec wleciał bardzo mocny, a my co? My uciekamy.
Pies nazywał się Demon, przepraszam, musiałem to sprawdzić, moje ADHD nie pozwoliłoby mi istnieć. No. My uciekamy, teoria dominacji nie jest obalona, tyle w temacie.
I nie istnieje.
Tak jest, dzięki wielkie.
Nara.
Dobrze was było widzieć, nie?
Trzymajcie się, hejo.